zbliżeniach. Witam bardzo serdecznie Olgę Bończyk.
Dzień dobry.
Znakomitą aktorkę, wspaniałą piosenkarkę, aranżerkę swoich utworów w większości. No i ostatnio bardzo roztańczona, chociaż zawsze byłaś chyba, bo jesteś nową gwiazdą Tańca z Gwiazdami.
No tak, rzeczywiście to program, który okazał się być bardzo wymagający i no, okazuje się, że to, że się lubi tańczyć, nie oznacza, że się umie tańczyć.
No widzę, noga oklejona w licznych miejscach,
tak.
Trzeba sobie jasno powiedzieć.
Już mam tejpy.
Obolały żebra.
Tak, tak. Czyli już
kto cię tam tak tłucze?
Nikt mnie nie tłucze. Naprawdę wszystkie treningi przebiegają zgodnie z planem. Myślę, że mój organizm, bo zważywszy na to, że jestem już panią po 50, nie był chyba gotowy na taki wysiłek i na takie zderzenie z rzeczywistością, którą jest taniec, który okazuje się wcale nie być tylko ulotną chmurką, która się unosi nad ziemią, tylko naprawdę... Te kilkadziesiąt kilo trzeba podnieść, trzeba przepchnąć, trzeba przetańczyć,
ale
trzeba
przebiec. Ale ty chyba z 40 ważysz.
No nie, trochę więcej, chociaż szczerze mówiąc nie mam wagi w domu, ale myślę, że trochę więcej niż 40, myślę, że nawet trochę więcej niż 50.
Na pewno mniej niż Majka Jeżowska. Nie to, że robię przytyk. Ale
nadzieję,
po pierwsze jest starsza i więcej waży.
Możliwe, że troszeczkę więcej waży, możliwe, że jest troszeczkę ode mnie starsza, ale niemniej jednak obie na pewno należymy do najstarszej ekipy tej edycji. I póki co, na tyle na ile się widujemy tam gdzieś w korytarzach tych sal treningowych, mamy na razie dobre humory, dobre poczucie humoru, jeszcze nam się chce. Jeszcze mamy takie poczucie, że nie jest tak źle, że damy radę. No, czas pokaże, bo program się właściwie zaczyna i czas pokaże, kto z nas, jak długo się utrzyma w programie, bo pamiętajmy, że Taniec z Gwiazdami to jest program, w którym się niestety odpada.
Ale ty masz partnera jakiegoś bardzo utytułowanego. Europejsko, tak? Zwycięzca.
Światowo nawet.
Światowo nawet.
Światowo. Ja nawet nie wiedziałam, przyznaję.
Nawet wygląda też światowo.
Marcin Zaprawa jest kilkukrotnym mistrzem Polski i chyba Europy w tańcu latynoamerykańskim, ale też mistrzem świata w tańcu latynoamerykańskim.
Wow, to będziecie latynoamerykańsko dużo.
Będziemy wszystko... Będziemy wszystko tańczyć. No najchętniej, ale okazuje się, że swing należy do tych takich tańców już współczesnych, więc tutaj chyba się za szybko nam w tym nie pozwolą zatańczyć. Raczej trzeba na początku ten basic, czyli walce, rumby, czacze, quickstepy. No wszystko to, co jest takie bardzo, bardzo oczywiste.
Ale to będzie pasowało do ciebie. Wszystko, tak jak patrzę. Mogłabyś w kostiumowych filmach grać, nie tylko w Przyjaciółkach.
Tak, to prawda.
Nie tylko w pierwszej miłości.
Marzę w ogóle o tym, żeby zagrać w kostiumowym filmie, bo mam wrażenie, że bym się chyba dobrze odnalazła, bo z racji też fizis, ale też myślę, że dobrze bym się w tym czuła.
Mhm. A powiedz, jak masz tak dobrego trenera, lepszego niż inni, tak? Domyślam się to, czy nie daje ci to od razu przewagi?
Myślę, że nie, wręcz przeciwnie. Nie dość, że nie daje mi przewagi, to, bo przecież sale treningowe są z lustrami. Ja po prostu widzę, jaka jest ogromna przepaść pomiędzy mną, raczkującą, a jednak znakomitą formą, którą on ma. Natomiast, bo ja wiem, że pytasz o kontekst taki jakby docelowy.
W całym zespole, tak? Nie wszyscy trenerzy są tak utytułowani.
Nie wiem, naprawdę ja nie umiem tego w żaden sposób ocenić. Nie jestem w tym ani biegła, ani tym bardziej nie jestem żadną specjalistką. Wydaje mi się, że Marcin jest jakby w tej grupie, on dopiero startuje w Tańcu z Gwiazdami, więc on też nic nie wie o tym programie od środka. On też go tylko oglądał jako widz. Więc każdy program, doskonale to wiesz, przecież pracujesz w telewizji, bardzo długo i wiesz, że każdy program rządzi się swoimi prawami, a teraz tym bardziej, że liczy się show, liczy się zrobienie wrażenia, że kroczki kroczkami to się tam wypełni, ale tak naprawdę trzeba tutaj zrobić show. A oprócz tego, myślę, że wszyscy to doskonale wiemy, że jakby niezależnie od tego, co kto zatańczy, to i tak na koniec liczy się to, jaką każdy z nas ma popularność, czy ile wzbudzamy sympatii wśród tych, którzy nas oglądają. A ten taniec tak naprawdę gdzieś tam wtedy schodzi na plan drugi i nie jedna edycja to pokazała.
No tak, ty masz za sobą partnerstwo z najlepszymi muzykami możliwymi, tak. Jazzowymi, swingującymi. Masz też wspaniałą współpracę ze Zbyszkiem Wodeckim tak. za sobą. Zbyszek zawsze kojarzył mi się ze słońcem. To nie tylko tak. chodzi o te jego włosy.
Chociaż też.
Słoneczne, ale w ogóle o całą postać, o pogodę ducha, uśmiech, niezwykłą skromność. Niezwykłą skromność. To im prawda. Wyżej, tym skromniej. Tak? Tak się okazuje. Poczucie humoru.
Ogromne. Nieprawdopodobne poczucie humoru i fantastyczny dystans do siebie, bo myślę, że on tak jak nie do końca poważnie traktował nasz show biznes, nazwijmy to tak, ten muzyczny, to niezwykle poważnie rzecz jasna traktował swoją pracę i to, że naprawdę bardzo poważnie siebie traktował jako muzyka, jako artystę, bo uważał, że to co robi, to co umie, nie jest wystarczająco doceniane w Polsce i myślę, że to też była jego taka trochę bolączka, albo rzadko o tym
też
mówił.
Też wyczułam taką nutę.
Prawda?
Ja miałam swoją ostatnią rozmowę, o czym nie wiedziałam jeszcze przed i w trakcie.
Rzecz jasna.
W dwójce właśnie ze Zbyszkiem. To były na żywo rozmowy. Wtedy on wydał płytę Mitch and Mitch. Cudowną zupełnie. Ta płyta wniosła jakby taki nowy, świeży tak. powiew i pokazała w ogóle skalę. Tak. Skalę absolutnie światową tego, co on zrobił. Tak. No więc bardzo to była miła rozmowa. No i pamiętam ją też z tego powodu, że po pierwsze ostatnia go zobaczyłam, ostatni raz. I potem szłam tym długim korytarzem i na końcu zamajaczyła mi postać Jacka Kurskiego. Mhm. który tak szedł w lonsadach, w garniturze, pięknie mnie ucałował w dłoń, przywitał. No to się miło. Przywitałam i już wiedziałam, że więcej tym korytarzem nie pójdę. Mm-hmm. Takie mam wspomnienie też.
No tak.
Przypadkowo no tak. związane ze Zbyszkiem.
Ze Zbyszkiem, tak. Ale Zbyszek miał fenomenalną umiejętność zauważania pozornie rzeczy błahych czy nie do zauważenia. On miał ogromną empatię wobec ludzi potrzebujących, ludzi, którzy byli tacy niewidzialni. Na przykład on był niezwykle wrażliwy i czuły na przykład na biedę. Ilekroć szliśmy na przykład ulicą i na ulicy sprzedawała jakieś kwiatuszki czy jajeczka, czy jakieś drobiazgi, jakaś starsza pani, która widać, że sobie po prostu zwyczajnie dorabia do emerytury. On rzeczywiście wtedy bezszelestnie, bo on nigdy oczywiście nie oczekiwał żadnych aplauzów z tego tytułu, kupował, płacił jej za wszystko, za cały koszyk tych jajek, kwiatuszków i wszystkiego, płacił jej, brał to, żeby jej nie było przykro, po czym jej to wręczał, na przykład te kwiaty z powrotem jako kobiecie, której się należy. Po to, żeby sobie oczywiście mogła dalej sprzedawać te kwiatusie, ale już miała jakby zapłaciwszy wcześniej, rzecz jasna. I on, już nie wspomnę o tych wszystkich takich naszych warszawskich żulikach, które oczywiście chodzą tam, kierowniku, może tam popilować samochodzik. To on ich po prostu dofinansowywał notorycznie. Więc
na
on
alkohol?
Rzeczywiście, no niestety ja to próbowałam nawet czasami jakoś tak mu tłumaczyć, żeby nie za dużo dawał, że jak da za dużo, to się może dla nich źle skończyć, że może lepiej mniej takimi drobniaczkami naprawdę, żeby trochę im czasu zajął, zanim sobie uzbierają na flaszeczkę.
Dojście do alkoholowego.
Dojście do alkoholowego. Ale rzeczywiście w tym był nieprzejednany, bo zawsze miał takie poczucie i zawsze mi mówił, wiesz co, oni chyba po prostu potrzebują. Oni potrzebują, oni mają
faktycznie
mało.
Wielkie serce.
Tak, tak.
To jak odchodzi ktoś taki, to jest potężna wyrwa.
I myślę, że w Polsce było to widać, bo Polska rzeczywiście naprawdę zapłakała nad nim. I to tak gremialnie i tak naprawdę tak szczerze. I to widać było, bo długo, długo jeszcze potem, kiedy były koncerty, czy są koncerty, myślę, że owszem, no, muzyka, którą stworzył, jest no, wyrazem tego, jak wielkim był kompozytorem, jak wielkim był artystą. Ale myślę, że tu się nakładają dwa wektory, czyli to, jaki był świetnym kompozytorem, ale też ludzie stale oddają mu hołd, bo był, jaki był. Bo był taki, jaki
no,
był.
Ale głos też miał cudowny. Oczywiście. Boże, w Stanach?
O, zrobiłby olbrzymią karierę. On zresztą o tym wie, bo wiele miejsc się za jego życia upominało o niego, ale no, Zbyszek miał coś takiego, że on jednak...
On bardzo był polski, prawda?
Tak, bardzo on był bardzo polski. On cały czas mówił, że jego w ogóle nie interesuje...
Z Krakowem.
Tak, tak. Jego w ogóle nie interesowała kariera gdziekolwiek dalej. I on jakoś tak ciągle umykał tym wszystkim namowom, żeby zrobić tę karierę trochę dalej niż tylko w Polsce. Mhm. I...
No. To szkoda, że ten Kraków tak ciebie troszeczkę zaniedbał i nie docenił. Że aż nie zostałaś zaproszona na ten festiwal ku jego memorial.
Tak.
To było
nie
takie niezbyt,
się. Nie wpraszam
niezbyt
się.
Ładne.
Nie wpraszam
ale
się.
Ale już nie tego. Ale na szczęście wtedy zdecydowanie ucichły te zabawne plotki.
Tak, tak.
Jako, że no, jesteście więcej niż partnerami zawodowymi. Także to nagle... To była ta jedyna dobra strona, że się odczepili,
tak.
Bo jednak kobieta uzdolniona i to w tylu polach, a na dodatek jeszcze ładna bardzo,
dziękuję.
No to za dużo. To musi mieć mężczyznę, po którego plecach musiała się wspiąć.
No właśnie, myślę, że chyba,
sama by nie dała rady.
To chyba też mnie bardzo bolało, że bardzo wiele osób bardzo łatwo przylepiło mi taką łatkę, że ja się wspinałam, czy wspinam się, się wspinałam po plecach Zbyszka, a na całe szczęście nie musiałam tego specjalnie udowadniać, bo ja po prostu tak jak istniałam i funkcjonowałam przed taką intensywną pracą ze Zbyszkiem, tak też po jego śmierci również po prostu robiłam to, co robiłam do tamtej pory i od tamtego czasu wydałam dwie płyty, nagrałam wiele singli, ciągle wydaję jakieś rzeczy, pracuję na swoje nazwisko od 38 lat i nic się w tej kwestii nie zmieniło, ani przed, ani po. Więc ci,
ale
którzy...
pamiętam też, że bardzo dzielnie w twojej obronie i w takim słusznym oburzeniu, szczególnie w tym kontekście feministycznym, to tak, Krysia tak. Demska-Olbrycka,
tak, za coś
która
zawsze
lubi
będę
zabrać
jej...
głos w takich kwestiach istotnych, nie boi się tego, pomimo że pisze o swoim środowisku.
Tak.
Także wydaje mi się, że ona się bardzo przyłożyła do tego, żeby już
bardzo.
W końcu dali spokój.
Zdążyłam jej wiele razy podziękować za to, bo rzeczywiście zrobiła to w sposób bardzo, bardzo ostry i bardzo taki... bardzo mnie broniący i jasno stawiający jakby granice za mnie to zrobiła, bo ja oczywiście nie miałam takiej odwagi czy też siły i za to jestem jej bardzo wdzięczna, bo rzeczywiście po tej jej interwencji w zasadzie chyba wszystko ucichło, więc bardzo się cieszę.
A teraz wracasz no nie tylko do Tańca z Gwiazdami, ale również z płytą zatytułowaną Wracam.
Wracam.
I to jeszcze z tym cudownym tytułem i takim singlem wyróżniającym się. Ta płyta wyróżnia się na różnych polach, a najbardziej na tym, że śpiewasz a cappella,
tak.
Że jest sześć ścieżek.
Sześć ścieżek mojego własnego głosu.
Tego głosu, żadnych instrumentów.
Tak, nie ma żadnego instrumentu. Śpiewam sama na sześć głosów, sama ze sobą. Jazzowe aranżacje polskich piosenek, znanych, lubianych. I rzeczywiście tego w Polsce nikt do tej pory nie dokonał, więc to jest płyta, w zasadzie powiedziałabym, taka wyjątkowa na tę skalę.
Zamienię każdy oddech w niespokojny wiatr. Ty zabrał mnie z powrotem tam, gdzie masz swój świat. sny.
Zespołów, które śpiewają wielogłosowo a cappella, jest wiele, tylko że wtedy każdy jest odpowiedzialny tylko za swój głos. A ja to zrobiłam sama ze sobą i rzeczywiście trudność polega na tym, że kiedy się nagrywa, no, mam nuty tylko przed sobą, prawda? Bo aranżację robił taki mój znakomity kolega z Wrocławia, Jacek Zamecki. I ja dostawałam od niego szpalty nut, ani jednego dźwięku nagranego po prostu, bo to były szpalty nut. I ja po prostu musiałam jakby wyczytać, co autor tej aranżacji miał na myśli. I wiele razy zdarzało mi się, że dopiero po nagraniu tych 6 ścieżek, kiedy już właściwie miałam jakiś fragment zamknięty, mogłam dopiero ocenić, co z nim można byłoby zrobić. Może tu zwolnienie, a może tu crescendo, a może decrescendo, a może to, a może tamto, a może taką artykulacją, a może taką artykulacją. I wtedy wszystko lądowało do kosza i jeszcze raz się nagrywało od początku. No bo
jak Szymborska. Wszystko lądowało do kosza.
Do kosza, tak, tak. No, najważniejsza rzecz w jej biurze, czyli kosz.
W twórczości, tak. Ale ty przecież dysponujesz świetnym wykształceniem, bo nie tylko aktorskim, ale też muzycznym. I liceum, i wyższa szkoła muzyczna.
I to mnie chyba na swój sposób też uprawniło do tego, ale to też doświadczenie, rzecz jasna, wokalne.
Grasz bardzo dobrze na pianinie, nie wiem, czy jeszcze jakieś
instrumenty. Już nie gram tak dobrze jak kiedyś, bo bardzo mało gram.
Ale zaranżować sobie potrafisz.
No coś tam
no
jeszcze zagram.
Masz jeszcze braciszka, który może przyjść i na skrzypcach zagrać.
No tak, on to gra. On to gra.
Wybitny, pierwszy skrzypek u Agnieszki Duczmal.
Tak, tak.
To jest jednak wspaniałe.
Tak.
Biorąc pod uwagę, że wychowywaliście się w bardzo nietypowym domu, gdzie teoretycznie nie było nic słychać i nie było właściwie dźwięku, bo tak jak mówiłaś, twoi rodzice byli głusi, ale też zanikał ich głos z czasem.
Tak, znaczy tato w ogóle, znaczy tato się, bo oboje rodzice urodzili się słyszący, natomiast w wyniku różnych zdarzeń, losowych, chorób ten słuch stracili. Tato w wieku 5 lat, więc szkarlatyna nie dość, że nie pozwoliła mu wykształcić tego głosu. No, rzecz jasna, stracił słuch, więc już nie słyszał, nie mógł się uczyć mowy jakby polskiej. Ale jednocześnie coś tam takiego się zdarzyło w jego krtanie, że on w zasadzie też nie mówił. Mama straciła słuch dużo, dużo później, bo miała prawie 16-17 lat, więc ona w zasadzie była i po szkole podstawowej, już była w trakcie gimnazjum, więc to była już taka mentalnie osoba słysząca i z kolei w wyniku mama spadła z drabiny, przyzdabiając taką salę gimnastyczną, czy tam salę do takiej wieczornej potańcówki szkolnej. Chłopcy się tam coś wygłupiali, przewrócili mamę. Mama się uderzyła głową o podłogę i z czasem zaczęła tracić słuch. Lata 50., 40., więc niewiele można było wtedy zrobić. I mama w pewnym momencie stwierdziła, że no nie będzie udawała, że słyszy, jak nie słyszy. I przeniosła się do świata ciszy, zdając sobie sprawę z tego, że medycyna niewiele jest w stanie jej pomóc. Pewnie gdyby to się dzisiaj zdarzyło, to miałaby aparacik, coś tam by się zrobiło i wszystko by było zupełnie inaczej. No ale stało się takie, że gdyby nie cała ta historia, to prawdopodobnie moja mama nie spotkałaby taty, nie urodzilibyśmy się my. Także wszystko wydarzyło się chyba tak, jak miało się wydarzyć, choć ta mama pewnie nie miała takiego życia, o jakim marzyła. To chyba szczęściem tak naprawdę w całej tej historii jest to, że mama, będąc jednak mentalnie osobą słyszącą i rozumiejącą, jak ważne jest życie w świecie dźwięków, że wtedy, kiedy się okazało, że my z bratem i mamy ten talent muzyczny, ona nie zawahała się ani sekundy. Rozumiała, że nie wolno nas zamknąć w świecie ciszy i że trzeba nam pozwolić się rozwijać i kształcić, co też uczynili.
Choć w ciszy lepiej słychać, tak. Więc prawdopodobnie więcej słyszałyście od dziecka.
Tak.
A ojciec też był uzdolniony w jakimś kierunku takim dźwiękowo?
No nie,
wizualnym.
Tato nie słyszał, więc trudno to stwierdzić, ale z tego co wiem, to w jego rodzinie były osoby utalentowane muzycznie, tylko mój tato się wychowywał na wsi, znaczy urodził się na wsi, więc to takie, nazwijmy to, wiejskie grajki, jakbym to nazwała dzisiaj.
No, skrzypek więc, w rodzinie no się tak, skądś wziął.
Tak, więc kto wie, czy gdzieś tam po linii taty jakby te muzyczne jakieś korzenie.
Jakie
gdzieś...
Jakie mieli hobby twoi rodzice? W czym byli utalentowani? Bo czasami natura wynagradza pewne...
Moja mama przepięknie tańczyła. Przepięknie. Nie słysząc. Moja mama w ogóle była, bo myśmy się wychowali, urodziliśmy się we Wrocławiu. Moja mama, oboje rodzice należeli do Związku Głuchych. Oni mieli tam różne aktywności. I mama się zapisała do pantomimy. I ja mam jeszcze takie zdjęcia mamy z pantomimy. I to jak mama w tej pantomimie się porusza, jakie
A ty
ona...
jesteś do mamy podobna?
Tak, fizycznie tak. Chociaż buzie, oczy są mamy, tutaj dół wiem, że taty. No, ale ciało zdecydowanie mama. To cała wykapana mama. Więc mama rzeczywiście miała jakiś rodzaj takiej gracji, czegoś takiego, no śmiem nawet twierdzić, królewskiego w sobie, takiego szlacheckiego, że ja uwielbiałam na mamę patrzeć. Mama nawet jak była w fartuszku przygotowując nam obiad, ale sobie siadała na takim krzesełku w kuchni, to mama zawsze jakoś tak siadała naturalnie, przecież się nie robiła tego jakoś specjalnie pod, bo przecież nikt na to nie patrzył, ja tylko na nią patrzyłam gdzieś tam z boku. Ona zawsze jakoś tak siadała, nogę kładła, ona już wyglądała jak królowa. Nie wiem, czy to jest
Może
tak, że ja...
Może pochodzicie od jakichś Tudorów, to kto trzeba wie, sprawdzić.
Kto wie. W każdym razie ja się nie mogłam na mamę napatrzeć, bo mama zawsze miała i tą głowę tak wysoko osadzoną i taki, zawsze miała jakiś taki, i naprawdę ona nawet na najskromniejszym sweterku wyglądała jak królewna. I nie wiem, czy to jest tak, że ja po prostu chciałam tak mamę widzieć jako mała dziewczynka, że mama dla mnie po prostu była najpiękniejsza, choć była rzeczywiście piękną kobietą, to coś takiego miała w sobie, że i jak pytasz, co potrafiła, to rzeczywiście ona uwielbiała tańczyć. I w domu na przykład, mama pamiętała na pewno z dzieciństwa czy z młodości, jak się tańczy, uczyła nas walca, mojego brata uczyła, mnie uczyła tańczyć, myśmy z mamą tańczyli.
Nigdy nie słysząc?
Znaczy słyszała do 17-18 roku życia.
Trochę słyszała,
no
tak. Tak, zapomniałam.
Mama tak, mama słyszała długo, więc ona miała w pamięci wiele, ona śpiewała też, to wiem, że to jest zaskakujące, ale mama pamiętała piosenki z młodości i je sobie śpiewała. I paradoksalnie, nie słysząc, śpiewała je bardzo czysto. Bo jakiś, nie wiem, słuch wewnętrzny.
Jakieś niesłychane talenty w tobie i w bracie.
A tato z kolei miał bardzo dużo talentów manualnych. Potrafił zrobić wszystko, co skutkuje tym, że my z moim bratem mamy dokładnie po tacie to samo. Ja dzisiaj mogę naprawić zlew, dokręcić śrubkę, zmontować szafkę, pomalować, wytapetować. Naprawdę jestem w stanie uszyć sukienkę, zasłonki. Naprawdę mam bardzo dużo zdolności takich manualnych, więc na przykład w garderobie, często w teatrze czeszę moje koleżanki, maluję je. No tak, wszystko robię. Także rzeczywiście bardzo często słyszę, że czy Pan Bóg się nie pomylił, że dał mi za dużo talentów. Ale myślę, że to wszystko od rodziców my mamy. Po rodzicach.
Ale wiesz co, to się nie dziwię, że ty tak lubisz być singielką, bo sama sobie wystarczasz jak najbardziej. Dwóch mężów miałaś, to się nie udały te związki.
Tak.
Pomimo, że pierwszy, Bończyk, był wielką miłością, twoją.
Tak.
I wzajemną. I dość trudne było jego odchodzenie, prawda?
Bardzo.
W sensie
bardzo.
Psychicznym.
Tak. Zresztą, wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle zawsze jest tak, że jak pierwszy związek się, czy pierwsze małżeństwo, może nie u wszystkich, ale u mnie tak było. Ja naprawdę wierzyłam w to, że to jest małżeństwo na całe życie. Naprawdę. I kiedy to się już rozpadało i wiedzieliśmy, że tego się nie da pozbierać, to była dla mnie wielka porażka życiowa. Bo ja jakby nie wyobrażałam sobie, jak zacząć po raz drugi z tą samą wiarą, z tym samym przekonaniem, że się da tak naprawdę do końca życia. Ten drugi i każde kolejne próby już, może nie bez zaślubin, ale było jeszcze parę prób budowania jakichś związków, które również legły w gruzach, spowodowały, że człowiek się zaczyna trochę już obudowywać takim trochę murem i tak już...
No tak, ale z drugiej strony ty wszystko umiałaś. Znakomicie funkcjonowałaś zawodowo, zarabiałaś świetnie, no to każdy mężczyzna niestety czuł się przy tobie trochę zdeprecjonowany. To wtedy jest ciężko.
No wiem, no ale co ja zrobię? No, co mam zrobić?
Pogonić. I tak
no
też się
trochę,
stało.
Trochę tak też było, ale rzeczywiście Ja myślę, że to, że ja jestem też osobą taką bardzo samodzielną i taką samowystarczalną, również wynika z tego, że mając rodziców niesłyszących, jestem tak zwanym dzieckiem CODA, czyli tam Children of Deaf Adults. I to dzieci, tak zwane kodaki, my mamy zespół cech, których się nabywa oczywiście w tym okresie dziecięcym przy rodzicach, bo tam jest zamieniona funkcja.
Mhm. Opiekuńczości.
Tak, my jesteśmy...
Wy się zajmujecie tak, rodzicami.
My się zajmujemy rodzicami. I to potem niestety staje się wielkim ciężarem w dorosłym życiu, bo ja zaczynam, ja po prostu jakby nie, to jest niekończąca się rola. Ktoś kiedyś ładnie to nazwał, ostatnio usłyszałam bardzo ładną taką nazwę, że to jest aplikacja matka. Aplikacja matka. Ja mam po prostu to cały czas włączone, pomimo tego, że już naprawdę wiele lat nad tym pracowałam, wiele terapii przeszłam, żeby się tego pozbyć.
Ale jednak ty jako dziecko bardzo wcześnie byłaś obarczona niesamowitą ilością obowiązków.
Tak.
Takich dorosłych.
Tak.
Chodziłaś z mamą do szpitala.
Tak.
Potem, kiedy mama umierała.
Byłam przy niej i widziałam, jak umierała.
Byłaś przy niej do końca. Też byłaś przecież wtedy dziewczynką.
Tak.
Dziewczynką, która musiała być dorosła.
Tak.
A do tego w szkole jeszcze oczywiście złośliwe dzieci, niestety.
Dzieci są po prostu złośliwe.
Drwiły z ciebie i nabijały się.
Tak.
I twoja niepewność siebie
ogromna.
Rosła. I z tego musiałaś się potem wyleczyć. Rozumiem, że jakaś terapia była.
Tak, z wielu traum, naprawdę. Dzieci koda są... O tym się nie mówi, bo nas jest też bardzo niewielu. To jest jakiś marginalny odsetek tych dzieciaków. One są słyszące, jakby w niczego im nie brakuje, bo często wyrastają w jakichś normalnych domach. Nikt na nas nie zwraca uwagi. Tylko że te dzieciaki w głowie są tak poturbowane, są tak niedowartościowane, są tak zepchnięte na plan, na tor boczny, że bardzo trudno jest potem takim dzieciakom startować z takiego pułapu, że nie muszą się wszystkimi opiekować, że cały czas patrzą, komu tu pomóc, gdzie tutaj, co zrobić. Kurczę, a może temu, może za tego zrobię, za tego.
Jakąś staruszkę przez pasy przenieść.
To pół biedy, ale wiesz, to ja tobie wymaluję, to ja tobie uszyję, to ja tobie ja zrobię zakupy, ja ci przyniosę, ja cię zawiozę. Nie ma sprawy, to co z tego, że 2 godziny
stąd
później...
Tam też tyle umiesz.
Tak, tak, ale... I teraz tak, jak komuś tak cały czas chcesz też pomagać, to on się mówi, kurczę, nie chcę już, odczep się, sam zrobię. Nie, ja zrobię, popatrz, sobie robię to, tobie też zrobię. Znajdujesz mnóstwo powodów, żeby komuś nadskakiwać. Jesteś umęczony do granic możliwości. I jeśli ta druga osoba zaczyna mówić, kurczę, ale super, nóżki na ten, na blacik, pilocik, a ja zasuwam jak ten robot dookoła i potem z językiem na koniec dnia, wiesz, po kolana mówię, Jezu, co ja sobie
jeszcze
zrobiłam?
Na ten trening tańca z gwiazdami.
Co ja sobie zrobiłam? I paradoksalnie, bo wracam do twojego, do tego początku pytania, bycie singlem jest dla mnie zbawieniem, bo ja nikomu nie nadskakuję. Myślę w sumie tylko, co zrobić, żeby mnie było dobrze w tym domu.
Nadmiar ludzi w pracy.
Tak.
W życiu.
Robię to, co chcę. Nikomu się nie muszę tłumaczyć. Jem, co chcę, wychodzę, kiedy chcę, wracam, kiedy chcę. Opiekuję się tylko kotami. Organizuję sobie ten świat i życie tak, jak mi się podoba. Nikomu nie wadząc, nikomu nie robiąc krzywdy, nikogo nie sprawiając, że ktoś się tam będzie szarpał ze mną. I paradoksalnie takie życie na ten moment przynajmniej, a też w tym czasie, kiedy jestem tą singielką, to jest ten czas taki na poukładanie siebie, na zrobienie sobie też takiego rachunku, gdzie jestem ja, gdzie są inni, co jest ważniejsze, gdzie w tych ważnościach jestem
przyjaźni
ja.
Przyjaźni wtedy.
Przyjaźni, tak. Wiele rzeczy wartość. Sobie... I naprawdę mam takie poczucie, że zrobiłam bardzo dużą robotę z tym swoim nadprogramowym pomaganiem i tą empatią, bo naprawdę o dziwo, to się nie spodziewałam, że kiedyś będę potrafiła to... Potrafię dzisiaj mówić nie, a kiedyś nie potrafiłam. Kiedyś nie potrafiłam.
Chociaż artystycznie to ty zawsze szłaś
tak.
pod prąd.
Tak.
Tutaj byłaś jakby odważniejsza, natomiast w życiu...
Tak, to
prawda. To nie było gorsze.
Tak, to zupełnie jakby dwie różne osoby, że ja w życiu zawodowym zawsze wiedziałam, dokąd zmierzam i choć to było zawsze pod prąd, to ja miałam zawsze taką odwagę stać przy swoim zdaniu na temat tego, czego chcę i nie kłaniać się tym, którzy mówią, słuchaj, wiesz, tu zaśpiewasz taką piosenkę, tutaj będzie łatwiej, tu będzie szybciej, tu większe pieniądze, tu coś, coś, coś. A ja mam zawsze takie, że jakby mi wystarczy tyle, ile ja mam. Jakoś tak nie muszę mieć więcej. Znaczy, to nie jest dla mnie
argument. Kiedyś miałaś mało, prawda?
Tak, może dlatego.
Był jakiś bogaty dom.
No w ogóle nie był bogaty.
Tak, musiałaś sobie radzić ze wszystkim.
I też się nauczyłam żyć, znaczy ja wiem, że można żyć skromnie i nie musieć potrzebować jakichś strasznie, nie wiadomo, znaczy to nie jest tak, że ja nie lubię ładnych rzeczy, że nie lubię wyjechać gdzieś daleko, a daleko to znaczy drogi bilet samolotowy i tak
ale
dalej.
Ale już pałacu w Saint-Tropez nie musisz mieć, albo w Hiszpanii.
Nie, mogę mieć, znaczy to jest tak, ja mogę mieć.
Najlepiej na zaproszenie.
Ale, tak, ale też nie muszę. Mało tego, ja też mierzę siły na zamiary, ponieważ dzisiaj wiem, ile mnie, ja nie mówię o pieniądzach, ile mnie kosztuje w sensie mentalnym prowadzenie domu, jakby zagospodarowywanie tego, co mam, że na przykład ktoś mówi, a nie chciałabyś mieszkać w domu? Nie, nie chcę mieszkać w domu, bo dom to jest ogród, to jest tak. Dach, który trzeba naprawiać, rynne, to.
Się alarmy, kiedy przeleci wróbelek, także tak. To są same kłopoty.
Więc rozumiesz, o co chodzi. Ja jakoś mam rodzaj jakiegoś takiego przewidywania, że są rzeczy, na które ja po prostu nie mam apetytu. Mm-hmm. Ja tak myślę, że ja w ogóle nie mam apetytu na rzeczy. Ja mam apetyt na życie, a nie na rzeczy.
Więc mam, na muzykę.
Tak,
na
tak.
Muzykę.
No tak, na emocje, na fajne rzeczy, które się mogą zdarzyć. Mam przyjaciół na Florydę, to sobie jeżdżę na Florydę, tam z nimi spędzam czas, leżę sobie na plaży, łazimy, robimy, jemy sobie pyszne rzeczy, gotujemy, śmiejemy się. Ja sobie tutaj wracam do... Wiesz, o co chodzi? Że ludzie, kontakty, radość z życia, radość z odwiedzania miejsc i tak dalej. Ale ja nie mam potrzeby gromadzenia rzeczy.
Ale to wspaniałe, że tak odreagowujesz tę ciszę i też te żałoby w swoim życiu.
No tak.
Odreagowujesz. Czasami myślę, że taka muzykalność u ciebie i u brata to wzięła się z jakiejś tęsknoty. Tęsknoty do dźwięku, tęsknoty do świata. Mhm. A z drugiej strony tak byście się wyobraźnią nie wzbogacili, gdyby nie ta cisza.
Oczywiście, ależ prawda? Oczywiście. Cisza to też jest dźwięk, to też jest przestrzeń w muzyce. I ja zresztą zawsze powtarzam to po raz kolejny, że dla mnie cisza jest totalnym luksusem. Jak ja wstaję rano, ja w ogóle nie włączam żadnego sprzętu. U mnie nic nie gra
tak
bez
jak
przyczyny.
Ja. Cisza.
Tylko koty, które oczywiście już tam rano mruczą i ogony tam już tam się, żeby je nakarmić i je smrucze. To jest maks, dźwięków, który ja rano ewentualnie włączenie kawiarki. Natomiast ja w ogóle ten start w dzień musi być taki na miękkie jajeczko. To wszystko musi być takie puszyste. I moi muzycy, z którymi koncertuję, oni też wiedzą, że ja nie lubię, jak jest za głośno na scenie. My wszyscy sobie ustawiamy cały ten nasz sprzęt zawsze tak, żeby każdy miał komfort, żebyśmy się nie zagłuszali, żebyśmy się bardziej słyszeli akustycznie.
Skoncentrowali przede wszystkim.
Tak, a wszystkie te koncerty, w których biorę udział, na przykład, bo jest więcej wykonawców i ten huk na tej scenie, to ja... I mi się po prostu wszystko zaciska we mnie. Ja
to jak śpiewasz a cappella, to jest cisza przynajmniej przed
tym,
że jesteś sama ze sobą.
Otóż to, tak. I paradoksalnie im jestem starsza, tym bardziej tęsknię za tymi takimi cichymi, spokojnymi koncertami, spotkaniami, gdzie nikt nie wrzeszczy, gdzie nikt nie krzyczy, gdzie wszystko jest takie puszyste.
A co z tremą? Czy ona w ogóle istnieje?
Oczywiście, ogromna.
Tak. Bo wielu artystów mówi, że im dalej, tym gorzej. I to tych wybitnych aktorów.
Nie wiem, czy gorzej, ale ona jest. Ona mi zawsze towarzyszy.
Ja swój charakter, tak. Bo bardziej się wiąże z odpowiedzialnością.
Tak.
Bo ciebie traktuję już jako
tak.
kogoś
ale jest.
Wybranego.
Ale jest tylko może różnica w jej jakby w długości trwania, że kiedyś jak ta trama była, to dopóki nie zeszłam ze sceny, to ona cały czas przy mnie była i cały czas mnie, no może nie spinała, ale powodowała, że ja miałam no te naciągnięte ścięgna do granic możliwości. Natomiast teraz jest tak, że ja się bardzo denerwuję przed wyjściem na scenę, czy to tą teatralną, czy tę muzyczną, estradową, ale jak już wychodzę i już poczuję tą energię, że ja ich wciągam, to coś takiego puszcza i uwielbiam ten moment, bo są takie koncerty, na szczęście jest ich dużo, kiedy ja na scenie czuję, że publiczność jest moja i wtedy czuję, no nie wiem, czy to jest katarzis, ale związek. Rodzaj takiego szczęścia. Szczęście, ja po prostu mam tak cieplutko w brzuszku i sobie myślę, o Boże, dla takich chwil warto żyć, naprawdę. I warto uprawiać ten zawód, który łatwy nie jest, niezależnie co się komu wydaje, to nie jest łatwy zawód.
To jest unoszenie się.
Tak, jest coś takiego.
Ja tak też mam z moimi rozmówcami, z moimi rozmowami. Niektóre osoby widziałam po raz pierwszy w życiu, przyjechały ze świata, tak jak Max von Sydow. Czy Claudia Cardinale, pamiętam. Katrin Deneuve była dość oschła i uważna, ale Halle Berry, ona po prostu tak mnie wycałowała, ona obejmowała, bo to jakaś niesłychanie wdzięczna wszystkiemu istota. No, Sarah Ferguson, to też, prawda, rodzina królewska. Tak. Rozmawiałyśmy jak stare koleżanki, wyściskałyśmy się na koniec, bo to się unosi, to tak. Się unosi, wchodzisz w jakiś taki meta-świat.
Tak.
I dlatego potem, pomimo, że się znamy 20 minut, to tak jakby się znało całe życie. I następne spotkanie jest bardzo serdeczne.
Tak, ja to absolutnie...
To jest ta nagroda za wysiłek i ogromną koncentrację.
Tak. I ja naprawdę myślę, że jestem jedną z tych szczęśliwych osób, że doświadczam tego i naprawdę warto czasem zacisnąć zęby, mieć gorsze dni albo czasem mieć takie dni, że tak po co ja ten zawód uprawiam, a potem już jesteś na tej scenie i czujesz te motyle w brzuchu i sobie myślisz, o kurczę, nie każdy ma takie szczęście, bo przecież nie każdy ma w życiu takie szczęście, żeby robić w życiu to, co kocha i to, co mu sprawia naprawdę
wiele radości. No to dajmy, że bez pracy... Prawda? By się to raczej nie odbyło.
No tak.
Jak i też talentu, co jest oczywiście prezentem od losu. Ja ciebie jednak widziałam w takiej zupełnie innej sytuacji, zaskakującej, jak występowałaś w kabarecie Różowa Dziura.
Mamo.
To był bardzo ciekawy kabaret, który prowadziła Joanna Kurowska.
O, torpeda
Ty
nasza.
Ty byłaś, Ania Jurksztowicz, tak. Same twoje przyjaciółki. Agata Młynarska obchodziła tym samym dziesięciolecie małżeństwa. I to były bardzo sprośne, takie najsprośniejsze możliwe, ale powiedziałabym, że takie trochę międzywojenne nawet. Czterowiersze albo coś takiego.
To jest klucz.
No
to jest
i piosenki klucz. Niesłychanie sprośne.
Tak. To jest oczywiście w ogóle nie do przytoczenia, bo ja nie odważyłabym się tutaj tak publicznie, bo to cały ten kabaret Różowa Dziura jest właśnie tą taką zamkniętą, elitarną dla tylko tych, którzy są wtajemniczeni, częścią naszej, nazwijmy to, twórczości. Może ktoś się oburzyć, że coś, co jest obrazoburcze, mogło być nazywane twórczością, no ale tak jest, no my naprawdę spędzamy nad tym sporo czasu, żeby z piosenek...
To bardzo wyrafinowane. Limeryki.
Tak, i limeryki, ale też piosenki. Wszystko jest tworzone na bazie znanych już piosenek, pod które się dobrze podkłada nowy tekst. I rzecz jasna, one są tworzone na chwałę osoby jakiegoś jubilata, czy też kogoś, kto właśnie obchodzi jakieś swoje święto bardzo ważne, bardzo, bardzo takie, które nas wszystkich cieszy. Czy to są urodziny, czy premiera, czy no, w różne okoliczności podkładamy, żeby komuś zrobić przyjemność. No i oczywiście im więcej artystów samodzielnie stworzy jakąś nową piosenkę, czy też wiersz, czy też jakiś filmik, bo ty widziałaś akurat urodziny.
To są dzieła filmowe.
są dzieła filmowe. To akurat było przy z kolei urodzinach Piotrka Gąsowskiego czy też Hani Śleszyńskiej. Wtedy, ponieważ najczęściej jest wtedy trochę więcej czasu, to są tworzone naprawdę filmiki. To wtedy Kuba Przebindowski jest reżyserem, on tworzy scenariusz i kto tam zawsze aktorzy jacyś, jak mają czas, to tworzą naprawdę, no, 15-minutowe, 10-minutowe filmiki to naprawdę. I to wszystko w duchu...
A kto ma teraz jakąś rocznicę, to może się załapie na filmik.
No właśnie. Teraz jakoś nie pamiętam, ale chyba dopiero będziemy styczniowi albo... Nie wiem. Nie chcę w tej chwili szarżować, ale...
Wpadłam na bardzo ciekawy pomysł. Zawsze dopóki nie dojdzie do realizacji, to myślę, że to jest genialny pomysł.
Tak.
Chciałabym, żebyś językiem migowym powiedziała jakiś bardzo sprośny, bo tam są tylko sprośne, jakiś wierszyk. Dodam tylko, że już jako dziecko ty i brat codziennie dziennik telewizyjny czytaliście, migaliście rodzicom, tak. Jak i też jakieś inne wiadomości, prawda?
Tak, wszystko to, co interesowało rodziców, myśmy tłumaczyli. Ale muszę cię zawieść, Alicjo, ponieważ... Tak jak język migowy oczywiście znam, choć już on też mi umyka, bo nie mam z kim rozmawiać, to muszę ci powiedzieć, że ja po prostu nie znam sprośnych słów w języku migowym.
No właśnie o to mi chodziło. Jak wyrazić? Nie albo wiem. Na przykład jak wyrazić taniec?
Taniec. Słowo taniec jest tak, ale przysięgam.
Śmierć można pokazać.
Śmierć jest tak. Tak, jakby się chciało.
Nie tak.
Nie. Śmierć jest tak. Natomiast naprawdę nie znam w języku migowym brzydkich słów. Jakoś mi to umknęło, jakoś mnie to chyba nie interesowało w młodości.
Po co kląciek?
Tak. Naprawdę nie znam, więc nawet nie byłabym w stanie chyba sprawnie tutaj czegokolwiek zamigać, już pomijawszy fakt, że nie pamiętam tych wierszyków na pamięć, bo jak widziałaś, my to wszystko czytaliśmy z kartki, bo to jest pisane
tworzone
wczoraj,
tuż przed
i to nikt się tego nie uczy na pamięć, więc nie byłabym w stanie dzisiaj tego odtworzyć tak z pamięci. Niemniej nawet gdybym miała tutaj tę kartkę, to obawiam się, że niewiele bym się tutaj, na nic by się zdało to moje miganie, bo naprawdę większości słów bym nawet nie wiedziała, jak zamigać.
No to całe szczęście, że mogłabyś swoją najnowszą płytę Wracam wyrazić migowo. Marzy mi się takie wydanie, takiego teledysku, gdzie a ty to potrafiłabyś zrobić, gdzie na tym miejscu...
Myślałam o tym,
To by sprawiło wielką radość wielu osobom niesłyszącym.
Myślałam o tym, żeby w ogóle kiedyś napisać taką piosenkę, czy w ogóle nagrać taką piosenkę, żeby ona była również przetłumaczona, albo na przykład, żeby w teledysku pojawiły się słowa, bo język migowy jest bardzo ładny, bardzo plastyczny, bardzo powiedziałabym baletowy. I można byłoby coś takiego stworzyć. No ale to, no właśnie, od planów do realizacji najczęściej upływa czas. Ja jestem często zajęta po prostu tysiącem innych rzeczy i one gdzieś tam są na drugim planie, ale pomyślę o tym. Pomyślę.
Ale wiesz, w twoim przypadku, no, mówimy o wielkim szczęściu i talencie, którym cię obdarzono, ale też po tych trudnych momentach, po tych odchodzeniach, cierpieniach osób ci bliskich, to właściwie to, co można powiedzieć, że no jednak masz skarb w postaci tego, że się nie boisz śmierci.
Nie boję się śmierci. Chyba coś takiego, to odchodzenie, bo i rodzice, ale potem miałam jeszcze przyjaciółkę, która bardzo bliską, gdzie naprawdę do ostatniej sekundy jej życia byłam przy niej. Asia Wizmur, no znakomita aktorka, reżyserka dubbingu, to spod jej, że tak powiem, skrzydeł reżyserskich wyszedł między innymi Shrek, czy wszystkie takie właśnie te wybitne nasze polskie filmy dubbingowe. Asia odeszła 15 lat temu i przy niej też byłam do końca. No już o Zbyszku rozmawialiśmy. Mam takie poczucie, że... Ale myślę, że śmierć mamy i umieranie jakby przy niej było chyba takim dla mnie taką lekcją ogromnej pokory wobec życia i śmierci. I to tamta śmierć pokazała mi, że chyba nic już trudniejszego w życiu nie może mnie spotkać. I też zobaczyłam, jak uwalniająca, bo to jest chyba kluczowe. Moja mama bardzo długo umierała i bardzo cierpiała, bo to był rak kości.
Wolności.
w śmierci. I ja pamiętam takie uczucie, też już parę razy o tym mówiłam, że mama już miała morfinę, już naprawdę była w zasadzie w beznadziejnej sytuacji i wiadomo było, że cud się nie zdarzy. I ja pamiętam taką swoją myśl, że ja siedziałam przy niej, prawie nieprzytomnej, i mówiłam: Panie Boże, błagam Cię, zabierz ją. Pozwól jej zasnąć i się nie obudzić, bo ona tak potwornie cierpi. Wychodziłam z tego szpitala i sobie myślałam: Boże, co Ty robisz, dziewczyno? Dlaczego Ty chcesz, żeby Ci matka umarła? Bo wiesz, zderzają się dwie myśli, które siebie wykluczają. Miłość do mamy i nie chciałam jej śmierci. A z drugiej strony, jak patrzysz, jak ktoś tak straszliwie cierpi, tak, i umiera, i nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek jej pomógł, to sobie myślisz: matko, jedna, żeby ktoś, żeby mogła usnąć, żeby mogła nie wstać. A tu: Jezus, jak to tak, matko? I wiesz, ta kakofonia we mnie i to ciągłe łajanie siebie za to, że ja chcę, żeby mama umarła, ale z drugiej strony przecież to nie o to chodzi, żeby ona umarła, tylko żeby po prostu przestała cierpieć, powodowało, że ja długo nie potrafiłam sobie, ja miałam 18 lat, ja naprawdę nie potrafiłam sobie poradzić z tym uczuciem, że jakby to jest wszystko w poprzek i takie, nie takie. No tak. Ale wtedy też zrozumiałam, że właśnie ta śmierć może być uwalniająca i ona może dawać takie ukojenie i taki spokój wszystkim, bo jak ktoś choruje na raka tak ciężko jak moja mama, to choruje cała rodzina, to nie jest tak, że tylko mama choruje, myśmy wszyscy po prostu byli w to wprzęgnięci.
Przechodziłam przez to, wiem.
No, więc wiesz, jak jest. Więc to jest trochę tak, że ja się nauczyłam i zrozumiałam, że ta śmierć, a potem jakby też jakby lecząc tą swoją traumę też z tej śmierci, ja też zrozumiałam, że nie było wtedy w tych moich uczuciach niczego złego. Nic się, że tak po prostu funkcjonowałam i moje ciało, moja głowa po prostu sobie musiała to wszystko jakoś mądrze.
Było dużo dobrego. Ale tak jak w twojej sztuce, Olgo. Dziękuję ci bardzo za spotkanie, no i życzę jakichś cudownych pląsów.
Wierzę, że tak będzie i mam nadzieję, że...
Cieszę się, że wracasz.
No, tak, wracam.
To dziękuję bardzo.
Dziękuję.